Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, kłaniamy się w piątek 8 maja i zapraszamy do spędzenia z nami najbliższej godziny, ale z Radiem Szczecin warto być całą dobę. Przypominamy od razu telefony 510-37-32 do studia 510-37-36. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Najpierw wiadomość z frontu butelki z kaucją.
Dzień dobry, Krzysztof Szczecin. Prawie właśnie niestety butelek kaucjonowanych. Łucznicza 72, cały weekend nieczynny automat. Ma prawo, ale pani sprzedawczyni stwierdza, że ona nie przyjmie żadnych opakowań, no bo automat jest zepsuty. Moje pytanie brzmi, czy sprzedawca ma obowiązek przyjąć, czy nie ma? Niech to wreszcie ktoś ustali. Dziękuję, pozdrawiam.
Ustaliliśmy to już dawno. Automat nie jest tutaj żadnym wytłumaczeniem. Uszkodzony automat. Jeśli automat nie działa, sklep ma obowiązek przyjąć butelki i puszki ręcznie oraz zwrócić kaucję. Koniec, kropka. Nic dodać, nic ująć. Może potrzebna jest interwencja chociażby Państwowej Inspekcji Handlowej. Przekażemy ten sygnał. Dziękujemy. Polecamy się na przyszłość. Teraz nasz słuchacz wierny, stały, z Pogodna, pan Henryk, martwi się o pewien budynek.
Dzień dobry, Henryk ze Szczecina. Proszę państwa, tam koło was na Wojska Polskiego, niedaleko tutaj Niolu, stoi budynek pusty, nieużywany, niszczeje. Uniwersytet Szczeciński chyba otrzymał od miasta. Co, proszę państwa, się dzieje z nim? Czy nie powinien wrócić do miasta? Czy będzie tak, że po 5 latach się już tam sprzedadzą po cenie komercyjnej na ryneczku i będzie kasy tyle, że głowa. O.
Czy ma pan rację? Sprawdzimy. Diabeł tkwi w szczegółach umowy. Przyjrzymy się jej, zapytamy, kogo trzeba, no i przekażemy panu i innym słuchaczom na naszej antenie informacje o tym budynku. A tak od razu przypominam sobie o kamienicy, która stoi u zbiegu, czy przy placu Grunwaldzkim i nieco od strony Alei Fontan, należącą do hiszpańskiego inwestora. Stoi tak od lat. Inwestor kupił, nic z tym nie robi, no ale ma lokatę kapitału i tak sobie stoi. Chociaż chyba nie niszczeje ta kamienica Carlosa Reusnera, bo tak się ten Hiszpan nazywa. 8:00 po godzinie 12:00, czas reakcji. Temat wiecznie niestety zielony, chociaż nie, zielony to złe określenie. Temat wiecznie szary, temat grożący astmą, grożący różnymi powikłaniami, no i grożący ogólnym brudem i zapyleniem.
Dzień dobry, tutaj stały słuchacz z osiedla Bukowego Radia Szczecin. Kolejny telefon, który dotyczy używania dmuchaw. Dzwoniłem kilka dni temu do szanownej redakcji, przedstawiałem problem. No niestety skrzyżowanie swojska i romantyczna. No oczywiście praca w REM, godzina 9 rano, dmuchawy w akcji. Wszystko, pomimo tego, że jest dosyć wilgotno, unosi się znowu w powietrzu. Samochody zaparkowane znowu brudne. Na drugą stronę przedmuchiwanie niedopałków, brudu, kurzu. Zbija się to wszystko w powietrze. Naprawdę nie wiem, co z tym robić. Kto tym zarządza? Bardzo proszę szanowną redakcję o podjęcie jeszcze raz tematu i naprawdę jakieś wyciągnięcie konsekwencji, nie wiem, ktoś, kogoś odpowiedzialnego w sensie medialnym, żeby się wypowiedział i uzasadnił ten bezsens. Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Dlaczego te dmuchawy notorycznie są używane? Bo przecież tutaj, wracając właśnie ze sklepu, nie można w ogóle przejść. Zgłosiłem to służbą na 112, podkreślałem, że to nie jest zagrożenie bezpieczeństwa życia, ale pani dyspozytorka oczywiście przyjęła moje zgłoszenie, powiedziała, że przekażę to odpowiednim służbom, bo faktycznie, jeśli chodzi o stan zagrożenie zdrowia, te pyły, PM10 i tak dalej, to jest niedopuszczalne, żeby tego używać tutaj. Ale zadzwoniłem też do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie i pani powiedziała, że oni oczywiście jako Zakład Usług Komunalnych, a prawdopodobnie to jest ich samochód i ich ludzie, oni też absolutnie zakazali. Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie od wielu lat już zakazał używania tych dmuchaw. Więc dzisiaj na bieżąco powiedziała pani, że to sprawdzą. Temat jest jakby sezonowo bardzo gorący i to będzie się tylko nawarstwiało. Przy jeszcze pogodach takich bardziej suchych, no to będzie po prostu mówiąc potocznie dramat z tymi dmuchawami tutaj. śmierdzące spaliny jakieś po prostu i tumany kurzu zbijający się powietrz. Pozdrawiam serdecznie i jeszcze raz dziękuję.
Pozdrawiamy. My w tym zakresie działamy, nie chwaląc się za nadto, ale nadaliśmy sprawę radnemu, przewodniczącemu Komisji do Spraw Klimatu, Mobilności Zwierząt i Gospodarki Komunalnej w naszym mieście. No i mamy nadzieję na jakieś zdecydowane ruchy, oprócz takiej rekomendacji, chociażby takiej właśnie, że ZUK w Szczecinie dmuchaw nie stosuje. A teraz pan Tomasz w sprawie kamienicy, o której wspominałem. Nie ma pana Tomasza. Pan Tomasz chyba nie doczekał. To 510 37 32. Przypominamy, czujny dla pana Tomasza, a być może także bezpośrednio do studia 510 37 i 36. Czas powiedzieć, o czym dziś w programie. O 12.30 i czekamy wtedy na opinię słuchaczy, szczególnie mieszkańców tego rejonu miasta, a mianowicie będzie gorący temat, pomysł czasowego w wiosenne, chociażby i wakacyjne niedziele, czy być może soboty i niedziela, może w całe weekendy, wyłączania z ruchu ulicy Jagiellońskiej od placu Zamenhofa do Alei Wojska Polskiego, być może odwrotnie, bo kierunek ruchu jest odwrotny, więc lepiej powiedzieć od Alei Wojska Polskiego do placu Zamenhofa, no i wtedy Monte Cassino i Rajskiego również na odcinku byłaby zamknięta. Jest taki plan, bo mieszkańcy mają dosyć hałasu generowanego przez samochody, motocykle, dosyć mają spalin, ale przedsiębiorcy protestują. Co na to szczecińscy radni? Czy jest tak, że tam, gdzie uniemożliwiamy ruch samochodów, to handel, usługi, gastronomia zamiera? O tym będziemy rozmawiać o 12.30, a wcześniej spróbujemy zamknąć, zobaczymy, czy to się uda, temat przejść sugerowanych na nowo w danym odcinku Alei Wojska Polskiego w Szczecinie pomiędzy Placem Zwycięstwa a placem Szarych Szeregów. Część kierowców krytykuje to rozwiązanie, wskazując, że piesi idą na pamięć, myśląc, że mają pierwszeństwo, tak jak na przejściu dla pieszych. No i takie sytuacje mogą prowadzić do wypadków. Słuchacze proponują tabliczki informacyjne, że na przejściu sugerowanym pieszy nie ma pierwszeństwa. Jeszcze inni proponują likwidację tego rodzaju przejść. Co na to decydent, tak można śmiało powiedzieć, w Urzędzie Miasta, kierownik Zespołu do Spraw Organizacji Ruchu? Ta rozmowa o 12.20, a już za chwilę o poszukiwaniach podpalacza będzie. Już gość czeka, ale jeszcze moment. Teraz wrócimy do wczorajszej audycji. Karol Jagielski tłumaczył, dlaczego nie ma miejsc dla petentów przy siedzibie ZUS-u na Prawobrzeżu. No i pan Karol tłumaczył, że są tam miejsca, że zajmują je właśnie petenci, ale z tą opinią nie zgadza się nasz słuchacz, pan Marek, który w tej sprawie zadzwonił raz jeszcze.
Witam, Marek z tej strony. Ja do pana rzecznika ZUS. Wie pan co? Wczoraj z przodu było tylko jedno miejsce wolne dla petentów. Reszta stali pracownicy, bo dwa razy byłem wczoraj w ZUS-ie. Musiałem po żonę jechać do szpitala i jeszcze raz jechać do ZUS-u. I widziałem, jak się udrażnia te miejsca z przodu. Także resztę zajmują pracownicy. A dlaczego pracownicy nie staną na drugim parkingu? Proszę redaktorów, żebyście się przejechali i zobaczyli faktycznie, jak to wygląda. Jakie tam jest dojście, jaki kawałek trzeba przejść, więc trzeba, jak ktoś nie może chodzić, czy coś, podjechać, wysadzić, pojechać tam, znowu przyjechać. A czemu pracownicy nie staną na tamtym parkingu, a tego blisko nie udostępnią petentom? Przecież to zostało postawione za nasze pieniądze, dla petentów, a nie dla pracowników. Bo powiem państwu, że na zachodzie sporo czasu spędziłem i wiem, jak to wygląda w urzędach. W urzędach nie wolno pracownikom stawać na parkingu przy urzędzie, jedynie dyrekcja może stanąć. A cała reszta niestety nie może stawać przy budynkach dla petentów. Muszą parkować albo dalej i płacić, albo przyjeżdżają w większości rowerami. A u nas jest wszystko tylko i wyłącznie pod pracowników. I to na każdym etapie. Dlaczego u nas właśnie nie myśli się o petentach, tylko myśli się o pracownikach? Dziękuję, pozdrawiam.
Dzień dobry, Joanna. Chciałabym nawiązać do rozmowy o parkingu przy ZUS-ie, że jest zapełniany przez pracowników Citroena. Podobna sytuacja jest przy cmentarzu od strony ulicy Mieszka Pierwszego, gdzie parking przycmentarny jest zapełniany przez pracowników Toyoty. Także proszę wziąć też na to uwagę, jak ta sytuacja tam wygląda. Dziękuję.
Dziękujemy, pozdrawiamy, ale dzięki temu petenci Toyoty mogą wjechać na parking na terenie już samego należącego do dealera. No, nie ma zakazu parkowania przy cmentarzu dla pojazdów Toyoty. No i pewnie takiego zakazu nie będzie, tak jak i na Prawobrzeżu przy ZUS-ie. Nie będzie zakazu dla urzędników, chyba że taki zostanie wprowadzony przez dyrektora szczecińskiego oddziału. Przyglądamy się sprawie i będziemy ją obserwowali. A teraz już witam naszego pierwszego gościa. Tym gościem jest pani Katarzyna Kośka z Nadleśnictwa Kliniska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Myślę, że to może świadczyć, że państwa już determinacji i pewnej bezradności, bo wyznaczyli państwo jako nadleśnictwo 10 tysięcy złotych nagrody za pomoc w ujęciu podpalacza lasów w okolicach drogi wojewódzkiej, tak zwanej Chociwelki, drogi 142. Skąd ta determinacja i od kiedy ten podpalacz grasuje wzdłuż tej drogi?
Podpalenia nasiliły się właśnie w ostatnich terminach, w ostatnim miesiącu, ale sezon pożarowy trwa od 16 marca i wszystkie poszlaki, jakieś wstępne dowody pokazują, że są to celowe rozniecania ognia. Determinacja nasza jest ogromna, żeby złapać tego człowieka albo przynajmniej doprowadzić do stanu takiego, że pożarów po prostu będzie mniej. Aktualnie już mamy 33 pożary. Dzisiaj, wczoraj i dwa dni temu pogoda sprzyja, więc pożarów chwilowo nie ma, ale my dmuchamy na zimne i już mamy nadzieję, że tych pożarów będzie coraz mniej albo w ogóle.
Przypomnijmy, że teraz byliśmy przez kilka dni świadkami ogromnego pożaru w Puszczy Solskiej. Spłynęło około 950 hektarów terenów leśnych. Tu w przypadku nadleśnictwa Kliniska szybka państwa reakcja sprawiła, że takich strat i takich gigantycznych pożarów nie ma. Najgorsze, co może być, to pożar, który rozprzestrzenia się nie tylko na dole, po ściółce, tylko również koronami drzew. To już jest wtedy żywioł niemalże nie do opanowania albo bardzo trudny do opanowania. Proszę powiedzieć, czy policja prowadzi intensywne czynności, kroki, dąży do wykrycia sprawcy tych podpaleń?
Razem z nasza Straż Leśna razem z policją prowadzą notoryczne patrole po terenie, po miejscach, gdzie są bardziej zagrożone, ale również też po całym nadleśnictwie, więc wszystko jest w najwyższej gotowości. Nasze patrole w postaci również pracowników też w terenie działają. Patrolujemy, po prostu to jest nasza taka prewencja, która może nam pomóc. Wszystko w współpracy z policją i przynależnymi do nas nadleśnictwami okolicznymi po prostu.
A czy ponad wszelką wątpliwość są państwo pewni, że to jest jeden podpalacz albo jedna grupa podpalaczy? Ten modus operandi, sposób działania jest taki, a nie inny i wskazuje, że to podpalenia celowe?
No, generalnie większość pożarów, które powstają w lesie, są, powiedziałabym, że 9 na 10 są w wyniku czynnika ludzkiego, czy to nieumyślnie, czy to umyślnie. No, nasze poszlaki wskazują, że może być to więcej niż jeden człowiek, więc też nie możemy zdradzić wszystkich szczegółów, bo wszystko jest w trakcie postępowania. No, sprawdzamy wszystkie poszlaki.
Nadleśnictwo Kliniska to nadleśnictwo z pięknymi lasami, szczególnie sosnowymi. Proszę powiedzieć, gdy w porównaniu z innymi nadleśnictwami w regionie i w Polsce zestawimy, państwo mają dużo tych pożarów na swoim terenie?
No, jesteśmy najbardziej palnym nadleśnictwem w całej Polsce. W zeszłym roku mieliśmy 65 pożarów, a powierzchnia tych pożarów zajęła dwa rynki główne w Krakowie, więc proszę sobie wyobrazić, jaki to jest ogromny obszar. Dzięki temu, że mamy bardzo dobre przygotowanie przeciwpożarowe, te pożary są mało powierzchniowe, więc to jest taki nasz atut, ale najlepiej, jakby ich nie było w ogóle oczywiście.
No to przypominamy, wszelkie informacje o podpalaczu bądź podpalaczach, którzy podpalają las na terenie nadleśnictwa Kliniska, można zgłaszać do nadleśnictwa. 10 tysięcy złotych nagrody czeka na tego, kto przyczyni się do ujęcia sprawcy bądź sprawców. Dziękuję bardzo. Pani Katarzyna Kośka, nadleśnictwo Kliniska. Pozdrawiamy.
Pozdrawiam serdecznie.
No i trzymamy kciuki oczywiście za pogodę, żeby najlepiej w nocy padał deszcz, a w dzień świeciło słońce. To by była idealna opcja. No i cieszymy się z tym, że wiosną nie jest aż tak gorąco, jak bywa latem. Mieliśmy kilka takich poważnie ciepłych dni, a teraz jest taka zrównoważona wiosna, 18-19 stopni w niedzielę, potem lekkie ochłodzenie, ale chyba już zimna Zośka i ogrodnicy są tacy słabi i bardzo, bardzo dobrze. 20 minut po godzinie 12. Za chwilę kolejny gości, kolejny temat, ale jeszcze inspiracja do podjęcia przez nas, bo napisał pan Rysiek, że odwiedził go ostatnio znajomy Anglik z Birmingham i pan Ryszard chciał pokazać mu nasz piękny Szczecin. Ten Anglik był już wiele razy w Polsce. Jedna rzecz rzuca mu się w oczy, gdziekolwiek by nie był. Otóż idąc Aleją Wyzwolenia, mój szanowny kolega naliczył 11 żabek. Od placu Rodła na wysokości lotu do ryneczku przy Kylińskiego. To niecałe 1,5-kilometrowy odcinek. Mówi, że w innych miastach jest to samo. My już przyzwyczailiśmy się, pisze pan Rysiek, do tego widoku, aby na jednej ulicy było 11 sklepów tej samej marki, ale ludzie ze świata tego nie rozumieją. I tu panu Ryszardowi nie chodzi tyle o markę, o coś innego. Stąd moje pytanie. Kto w waszym mieście decyduje się i wydaje pozwolenia na ilość żabek w takim stopniu, aby oszpecić miasto? W prasie dużo pisze się o agresywnej polityce żabki. Dotyczy to także oferty handlowej, głównie skierowanej do młodych ludzi. Przypomnę, że każda żabka to kolejny punkt z alkoholem. Mój znajomy Anglik twierdzi, że to coś niesamowitego, że co 50 metrów można kupić wódkę. Co na to nasi planiści, radni, wychowawcy? Bo stajemy się pośmiewiskiem na skalę europejską. Tak, pan Rysiek pisze, a potem ogólnopolska ekscytacja nadal w mailu podaje, że zebraliśmy prawie 300 baniek na chore dzieci na raka. A skąd tego raka tyle? A sorry, o to nie wolno pytać. Tyle napisał pan Rysiek. Dziękujemy, a pan Ryszard, inny pan Ryszard przy naszym telefonie 510-37-36. Dzień dobry.
Witam, Ryszard Spłoni. Chyba się spóźniłem, bo chodziło mi o pożary.
Pan nigdy się nie spóźnia, panie Ryszardzie. Jest to czas.
No bo czy jest jeszcze pani, żeby zapytać,
nie.
Jak jest okamerowana lasy? Są okamerowane, monitorowane. Ile jest kamer? Bo jest różnych wieżyczek, anten w różnych miejscach. Kołowo, tam na Police się jeździ, jest antena. Czy są kamery, które pilnują dymów wygasających się z lasów? Czy jest taki monitoring? A o alkoholu też coś powiem. Proszę państwa, w telewizji już nie mogę na to patrzeć. Reklamuje się piwa, przerwy się robi w telewizji i reklamuje się alkohol. Bardzo mi się to nie podoba. Bardzo.
Panie Ryszardzie, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy.
Miłego.
Wszystkiego
miłego.
Dobrego. Do usłyszenia. My sprawdzimy w takim razie w nadleśnictwie Kliniska, jak to jest z tymi kamerami i monitoringiem. Na pewno ten monitoring przeciwpożarowy jest, te dostrzegalnie są i dzięki temu te pożary udaje się szybko lokalizować i gasić. Jest to duży obszar, bardzo duży nadleśnictwa Kliniska. No i problemy z podpalaczami. A teraz już kolejny nasz gość. Tym gościem jest pan Marcin Harenza, kierownik zespołu do spraw organizacji ruchu w Szczecińskim Magistracie. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dziękuję, że przyjął pan nasze zaproszenie. Spróbujemy zamknąć dziś temat przejść sugerowanych na nowo danym odcinku Alei Wojska Polskiego w Szczecinie między Placem Zwycięstwa a Placem Szarych Szeregów, bo od otwarcia, kiedy pojawiły się tam przejścia sugerowane, na których to piesi nie mają pierwszeństwa, tak jak na zwykłym przejściu dla pieszych, kierowcy do nas dzwonią. Dzwonią kierowcy, że piesi wchodzą pod koła, nie zwracają uwagi na samochody, bo się przyzwyczaili, że na zwykłych przejściach tak można właśnie wchodzić. I jest, panie Marcinie, taki oto pomysł słuchacza. Nie jeden raz zresztą się już przewijał na antenie czasu reakcji. Posłuchajmy.
Dzień dobry, taksówka z Wyszej się kłania. Zamiast nieszczęsnych tych przejść sugerowanych warto by ludzi nauczyć, one po prostu są i koniec. No ale na przykład na autostradach od kilku już lat stosujemy taki znak dodatkowy. Stop, uwaga, zły kierunek. Więc takie żółte tablice z dłonią i znakiem zakazu wjazdu. Więc mogę podobne znaki ustawić na przejściach dla pieszych. Stop, taka sama dłoń, tylko zamiast zakaz wjazdu znak stopu wręcz, z dopiskiem tu nie masz pierwszeństwa. No chyba ludzie będą czytać. Miłego dnia życzę.
Miłego dnia życzymy, dziękujemy. Były i są jeszcze, panie Marcinie, na naszych ulicach takie znaki. Daj przykład dzieciom, przechodź na zielonym przy przejściach dla pieszych. To może postawić by w ramach akcji edukacyjnej takie informacyjne tabliczki na przejściach sugerowanych, żeby piesi uważali?
Szanowni Państwo, tak, tak jak Pan wspomniał, czasami gmina miasto Szczecin promuje bezpieczne zachowania, czy to przez rozdawanie odblasków, które rozdajemy jako urzędnicy z policją, strażą miejską, czy ulotek, czy faktycznie takich znaków i tabliczek informacyjnych, przychodź na zielonej, daj przykład dzieciom, czy motocykle, wszyscy się zmieścimy. Natomiast jeżeli chodzi o przejście sugerowane, no to tu w tym przypadku przejście sugerowane jest jasno określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. Jest tu opisane wyraźnie, że przejście sugerowane to nieoznakowane, dostosowane technicznie miejsce umożliwiające przekraczanie jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przez pieszych, nie będące przejściem dla pieszych. Także nie ma jakiego takiego znaku drogowego albo tabliczki dodatkowo informującej pieszego o sposobie zachowania się. Wszystkie sugerowane przejścia dla pieszych w ciągu Alei Wojska Polskiego, jak Państwo widzą, są jakby to nazwać, technicznie dostosowane do miejsc, w których ci piesi mogą przechodzić, żeby spełnić tutaj wymóg przepisów prawa ruchu drogowego.
To często jest wyraźnie widoczne.
Konstrukcyjnie jest inna nawierzchnia, są słupki blokujące, jest inna nawierzchnia chodnika, również płytki dla osób tutaj niepełnosprawnych czy niewidomych. Nam ogólnie chodzi, żeby bardzo chętnie chcielibyśmy tutaj mieszkańców informować o prawidłowych zachowaniach, czy to na przejściu dla pieszych, czy na przejściach sugerowanych. Natomiast bardziej jest to rola Ministerstwa Infrastruktury, do której my chętnie byśmy się podłączyli. Dla nas najważniejsze jest, proszę Państwa, to, iż chcielibyśmy jako organ zarządzający ruchem Państwu przedstawić, że jakiekolwiek wejście na jezdnię, czy to na przejście dla pieszych, czy na przejście sugerowane, czy nawet gdzieś poza tymi dwoma wyżej wymienionymi miejscami, powinno się odbyć na zasadach takiej intuicji, na czymś, co powinno być oczywiste, że przed wejściem na jezdnię musimy się może nie tyle, że zatrzymać, co na pewno rozejrzeć w prawo, w lewo. Kiedyś nas to uczono w szkołach podstawowych, dalej się to tych dzieci uczy. Tak jak nie zapominamy o tym, żeby oddychać, tak jak nie zapominamy o tym, że od czasu do czasu musimy coś zjeść, tak samo wchodząc na jezdnię, intuicyjnie powinniśmy pamiętać, że tak czy siak musimy na tą jezdnię spojrzeć i w przypadku przejścia dla pieszych inaczej się zachować, a inaczej zachować się w przypadku przejścia sugerowanego. Więc my na tą chwilę jako miasto Szczecin nie mamy możliwości jakby wykonania takiego programu stricte informacji dla mieszkańców.
A czy mieliśmy, panie Marcinie, jakieś zdarzenia tragiczne, czy co najmniej z rannymi właśnie na tych przejściach sugerowanych w Alei Wojska Polskiego?
Jak rozmawiamy z Komendą Miejską Policji w Szczecinie, to właśnie o dziwo, wbrew temu powszechnej opinii, nie mamy zdarzeń ciężkich na przejściach sugerowanych. Raczej właśnie one budują zwiększenie uwagi pieszego do dojścia, żeby przejść na tą drugą stronę. Natomiast niestety najcięższe zdarzenia, w tym również wypadki śmiertelne, mamy w Szczecinie na dobrze oznakowanych przejściach dla pieszych. I przykład taki może być ulicy bodajże Chopina z Marca, gdzie niestety potrącony został pieszy na dobrze oznakowanym i widocznym przejściu dla pieszych, ze względu na to, że mimo wszystko któraś ze stron jakoś traci czujność, tak? Niestety ciężko to jest wytłumaczyć, ale najczęściej ciężkie przypadki zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, również zakończonymi przypadkami śmiertelnymi, nie tylko w Szczecinie, ale i poza granicami naszego miasta, o dziwo odbywają się na oznakowanych, dobrze oznakowanych przejściach dla pieszych. I mamy takie przypadki w Szczecinie, gdzie nawet mamy przejścia dla pieszych malowane na biało-czerwono. Wcześniej informujemy kierujących, a i tak na przejściach dla pieszych mamy te cięższe potrącenia. Na przejściach sugerowanych nie mamy, dlatego że pieszy jednak dba o swoje bezpieczeństwo na takim przejściu sygurowanym i faktycznie się rozgląda.
I nie przychodzi na pamięć. Panie Marcinie,
nie przychodzi na pamięć.
Mamy dwóch słuchaczy. Najpierw pan Marek, potem pan Janusz. Dzień dobry.
Witam, witam. Ja się całkowicie z panem zgadzam, że te przejścia nie powinny być oznakowane, bo właśnie najczęstszym problemem jest to, że jeśli mam przejście oznakowane, to wszystko wchodzą, nie rozglądają się, nie myślą o tym, że samochód nie stanie w miejscu. Ostatnio ojciec z synem przechodził, ja nie miałem szans zahamowania, mimo że wolno jechałem, a on próbował mi samochód kopnąć, bo nie stanąłem. Ale samochód nie staje w miejscu, tak? Nie mógł tego zrozumieć. A jeśli, tak jak pan mówi, miejsce jest nieoznakowane, pieszy rozgląda się, uważa i to samo robi kierowca. Musi zwracać uwagę, czy ktoś mu przypadkiem nie stargnie. Dlatego nie ma tych wypadków ciężkich, czy coś tam na tych przejściach sugerowanych. A społeczeństwo niestety potrzebuje czasu, żeby się nauczyć.
I przyzwyczaić.
Właśnie. I do tego musimy się wszyscy nauczyć cierpliwości, że wszyscy muszą się dostosować do tego.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. I pan Janusz.
Witam serdecznie. Sprawa dotyczy tych nieszczęsnych przejść sugerowanych.
Panie Januszu, prosimy ściszyć trochę radio, dobrze?
Już to robię. Chodzi o to, że tu pan Karenza powiedział, że mamy się odwoływać do ustawodawców, ale to ustawodawcy parę lat temu przez cały czas kazali ludziom pamiętać, kto ma pierwszeństwo dla pieszych. Była edukacja na ten temat i ludzie zapamiętali to sobie. I raptem ni z gruchy, ni z pietruchy są likwidowane przejścia dla pieszych. Są te sugerowane. Tak samo jest to właśnie na Starym Mieście. Rezultat, że ludzie są ganiani po ulicy, obtrambiani przez kierowców, no to jeśli tu się mówi, wysyła do ustawodawców, to nie wychylajmy się przed orkiestrę, tylko najpierw to z ustawodawcą, a dopiero później to wprowadzajmy. Bo na Wojska Polskiego jeżdżę bardzo często i widzę, jak się to odbywa. Ludzie tak samo idą na pamięć, jakby normalnie chodzili po zwykłym przejściu. Tylko kierowcom się zawdzięcza, że się tam nic nie zdarzyło. Jeśli to ma tak dalej funkcjonować, no to panowie, no warto to przemyśleć i się zastanowić, czy jest warto to kontynuować.
Dziękuję panie Januszu. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. Ja przypomnę, że pamiętam sprzed kilku lat bodajże dwóch taki wyrok sądu, gdzie pieszy na takim tradycyjnym przejściu dla pieszych został potrącony, ale sąd ustalił i biegli, że nie zachował należytej ostrożności, wchodząc na to przejście w bardzo gwałtowny sposób i on został obciążony winą, więc musimy o tym pamiętać. I na zakończenie już pan Marcin Charenza, szczególny komentarz do tego ostatniego głosu, że być może jednak następuje taki dysonans, panie Marcinie, poznawczy, bo tu mamy przejścia, gdzie mamy pierwszeństwo, a mamy przejścia sugerowane, gdzie tego pierwszeństwa jako piesi nie mamy.
No tak jak tutaj, ja się zgodzę oczywiście z moimi przedmówcami, z jednym panem i z drugim. No tutaj rola jest bardziej po stronie ustawodawcy i Ministerstwa Infrastruktury. Faktycznie według niektórych danych, bo również są inne, które zaprzeczają temu, ale według niektórych danych te przepisy, które weszły o przejściach dla pieszych, spowodowały to, iż wzrosła liczba potrąceń pieszych na wyznaczonych przejściach dla pieszych. I może dlatego Ministerstwo Infrastruktury oraz inne osoby dbające troszeczkę wyżej niż tutaj w Szczecinie o bezpieczeństwo, stwierdziło, że lepiej iść tym krokiem, który został przetestowany w Europie Zachodniej, bo oni przejścia sugerowane mają od 30-40 lat i sprawdzić ten wariant. I póki co, patrząc na statystyki zdarzeń drogowych z pieszymi na terenie miasta Szczecin, to my mamy najcięższe zdarzenia właśnie na przejściach dla pieszych. Już pomijam to, że niektórzy wchodzą na czerwonym świetle, niektórzy wchodzą bez zwrócenia uwagi, tak jak tu pan redaktor przytoczył. Natomiast na przejściach sugerowanych, no takich zdarzeń nie mamy. Także one są bezpieczniejsze w stosunku do tych teoretycznie uznawanych za bezpieczne przejścia.
Kończąc naszą rozmowę, nie ma na razie
panie
planów
redaktorze,
ze strony
magistratu. Mogę mieć może jeszcze jedno pytanie?
Dobrze, tylko
mogę mieć jedno pytanie?
Oczywiście.
Szanowni Państwo, półtora tygodnia temu na antenie Radia Szczecin prosiliście Państwo, żebyśmy zwrócili uwagę na zieloną falę na węźle Łękno.
Tak jest, zgadza się.
Skontaktowaliśmy się tu Państwo prosili. Skontaktowaliśmy się oczywiście z Zarządem Drogi Transportu Miejskiego, przyjrzeliśmy się całej sytuacji na nowo i poprawiliśmy tak zwany offset o 10 sekund. A więc sytuacja dzisiaj pojazdów jadących od Wojska Polskiego od strony, można powiedzieć, siedziby Służby Państwa Radia powinna się poprawić, natomiast też proszę zwrócić uwagę na to, że na tym węźle priorytet mają tramwaje i autobusy. I za każdym razem, kiedy na przykład tramwaj albo autobus będzie chciał wjechać i przyjechać, no to może się skrócić sygnał nadawany zielonego światła dla pozostałych pojazdów, więc ta fala zielona będzie tak czy siak możliwe, że zakłócana. Natomiast bardzo proszę o zwrócenie uwagi. Być może te 10 sekund pomoże tutaj dzięki właśnie interwencji Państwa Radia, Radia Szczecin.
Dziękujemy, cieszymy się. No i na zakończenie, czyli nie ma na razie planów takich tabliczek informacyjnych na przejściach sugerowanych, żeby piesi pamiętali, że nie mają na nich pierwszeństwa.
Na tą chwilę, panie redaktorze, nie mamy takich planów. Będziemy w innych sektorach tutaj promować zachowania bezpieczeństwa wśród zarówno pieszych, rowerzystów, jak i kierowców, ale to już może w następnych tygodniach państwu przedstawię.
Cieszymy się bardzo. Marcin Harenza, kierownik Zespołu do Spraw Organizacji Ruchu w Szczecińskim Magistracie. Pozdrawiamy.
Dziękuję, życzę państwu szerokiej, bezpiecznej drogi.
Do usłyszenia. To jest czas reakcji. Za chwilę będziemy rozmawiali o tym, czy w weekendy, w soboty, niedzielę, to też dowiemy się tego, wyłączyć ruch samochodowy, kołowy w ogóle, motocyklowy, chociażby na ulicy Jagiellońskiej od Alei Wojska Polskiego do placu Zamenhofa. 12:38.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.
To najwyższy czas, żeby przedstawić naszych gości i rozpocząć temat dotyczący wykluczenia ruchu samochodów, nie tylko samochodów, także motocykli, pojazdów spalinowych w ciągu ulicy Jagiellońskiej od Wojska Polskiego do placu Zamenhofa. No, wtedy także ograniczony byłby ruch samochodów i motocykli na Monte Cassino i Rajskiego. Jedna ulica dojeżdża do Zamenhofa, druga wyprowadza ruch od placu Zamenhofa w stronę placu Grunwaldzkiego. Bo jest taki pomysł i o tym pomyśle będę rozmawiał z moimi gośćmi, a są nimi panowie Przemysław Słowik, przewodniczący Komisji do Spraw Gospodarki Komunalnej, Klimatu, Mobilności i Zwierząt, Koalicja Obywatelska Zieloni. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Jest z nami także pan Marek Duklanowski, członek tej komisji Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniamy się, panie Marku.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
I jesteśmy także w obecności pana Tomasza, przedsiębiorcy z ulicy Jagiellońskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, państwu.
No to najpierw zacznijmy od pana Przemysława Słowika. Jaki jest plan, jakie konkrety, czy coś wiemy konkretnie od kiedy, w jakim zakresie, czy całe weekendy to wyłączenie z ruchu pojazdów mechanicznych, czy tylko niedziela?
Nie, no dzisiaj jesteśmy znacznie wcześniej niż jakieś konkrety. Jesteśmy tak naprawdę po posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, która zajmowała się tym tematem po raz drugi. I przypomnijmy, chodzi o temat hałasu przede wszystkim w tym obszarze, generowanego przez frustratów jeżdżących swoimi autami, motorami, piłującymi te silniki. I z powodu tego, że ta ulica jest tak wąska, otoczona kamienicami, to jest swoista tuba rezonująca, która po prostu ten dźwięk doprowadza do naprawdę tak dużych częstotliwości, wysokości tego dźwięku, że ciężko się tam nie tylko mieszka, ale również przebywa w tym czasie. I z takim wnioskiem wystąpili mieszkańcy. Ponad 500 osób podpisało petycję. My jako komisja zajmowaliśmy się tym już dwa razy. Jednym z wniosków komisji, przez całą komisję jednogłośnie popartych, były tak naprawdę trzy działania. Jednym z nich było tymczasowe, takie testowe zamknięcie ulicy Jagiellońskiej na dwa weekendy w wakacje, żeby zobaczyć, jaki to przyniesie efekt z każdej perspektywy, nie tylko tego hałasu, ale też jak ten zmniejszony ruch będzie wpływać na życie na tej ulicy, czy na prowadzenie działalności. Dwa, komisja zarekomendowała wprowadzenie progów zwalniających, tak żeby ewentualnie też rozwijanie większych prędkości na krótkich odcinkach uniemożliwić, bo to też ma tam miejsce. A trzy, to wprowadzenie tak naprawdę strefy pieszej, bo dzisiaj jest tam strefa 30 i o tym mało kto wie, ale strefa 30 daje przede wszystkim pierwszeństwo samochodom. Pieszy nie ma tam żadnego pierwszeństwa, pieszy nie ma w tej strefie wyznaczonych przejść dla pieszych. Może przejść co prawda w dowolnym miejscu, ale jednocześnie jest narażony na to, że może go potrącić auto, czy nawet autobus, który tam jedzie, bo one mają pierwszeństwu. Zmieniając te przepisy, wprowadzając strefę pieszą, dalibyśmy przede wszystkim priorytet dla pieszych i też wymusili te zachowania kierowców na spowolnienie tego ruchu. No i oddanie tej ulicy użytkownikom, którzy są mimo wszystko na niej marginalizowani. Proszę pamiętać, że szerokość od jednej kamienicy do drugiej to jest jakieś 19 metrów, z czego 12 metrów zajmują pojazdy, czy te zaparkowane, czy te przejeżdżające.
To rzeczywiście sporo i przechodzimy do pana Marka Duklanowskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marku, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie sprzeciwia się pomysłowi czasowego zamknięcia ulicy Jagiellońskiej dla ruchu samochodowego. To państwa oświadczenie, państwa klubu z 27 kwietnia. Pan także się zdecydowanie sprzeciwia takiemu pomysłowi, nawet na dwa weekendy w wakacje testowo?
Ja, panie redaktorze, chcę rozmawiać na różne tematy, dlatego głosowałem za tymi stanowiskami, które z komisji wyszły, po to, żeby spróbować rzeczywiście znaleźć jakiś rozsądny konsensus, który dzisiaj na pewno to, o czym przed chwilą słyszeliśmy z ust przewodniczącego Słowika, wyeliminuje patologii w postaci pojazdów jeżdżących zbyt szybko, bo takie sytuacje, mimo tego, że ulica jest faktycznie wąska, tego typu sytuacje są, wyeliminuje patologię, w której pieszy w przestrzeni, która właściwie dla niego jest skrytowany w dużej mierze. Jest traktowany jak intruz, zwłaszcza dlatego, że nie ma tam ani przejść dla pieszych, a strefa 30, no dzisiaj bez tych przejść gwarantuje tylko pierwszeństwo dla pojazdów, a przecież to dobre miejsce do dochodzenia. No i kluczową rzeczą jest ta kwestia hałasu i petycja, którą mieszkańcy podpisali gremialnie. I ja jestem zwolennikiem tego, żeby spróbować rozwiązania szukać, prawdziwego, dobrego rozwiązania dla wszystkich, bez jakiegoś, myślę, zbudowania w jedną czy w drugą stronę. Natomiast myślę, że bardzo dobrym przyczynkiem do całości było to spotkanie ostatnio w minionym tygodniu na placu Zymkowa, to tak z redakcji zrobione. Zresztą jakby najpierw pomysł miał kolega radny Kęsik i to on był pomysłodawcą.
Tak, to musimy oddać. Pan Piotr Kęsik z przedsiębiorcami. Zaraz pan Tomasz zabierze głos.
Kroku, bo to był dobry moment, kiedy mogliśmy posłuchać rzeczywiście interesariuszy, tych, którzy prowadzą tu biznes, bo drugą grupą interesariuszy wcale nie takie doznaczą przeciwko tego typu rozwiązaniom. Są ci, którzy są klientami tutaj tych państwa. No i ja tutaj akurat mam też za sobą doświadczenie, zresztą powiedzmy kilkusezonowe, tak ogólnie rzecz ujmując, odnośnie rozmów z tymi osobami. I tutaj zdania są przechylające się bardziej w kierunkach takich robienia strefy pro pieszy. Natomiast raz jeszcze odpowiadając na pana pytanie, może troszeczkę naokoło, ale kluczową rzeczą w tym wszystkim dla mnie jest dialog. I ten dialog jest dzisiaj potrzebny przed podjęciem jakichkolwiek działań dalszych tutaj na Jagiellońskiej. Nie taki, żeby być może wszyscy zawsze byli totalnie uśmiechnięci, bo tego się nie da zrobić. Jeden lubi deszcz, drugi słońce, ale szukajmy kompromisu w tym wszystkim. I myślę, że to wszystko jest przed nami, więc dzisiaj tutaj nikt nikomu niczym nie grozi, nikt nikogo znikąd nie wyrzuca, nikt niczego nie zamyka. Dzisiaj wydaje mi się, i też do tego pilnował, żeby znaleźć kompromisowe rozwiązanie.
Słyszymy pana, chociaż miejscami zanika pan, gdyby mógł pan stanąć w lepszym miejscu.
Mogę mieć problem, panie redaktorze, bo jestem tak trochę poza Szczecinem.
Aha, ale jest pan słyszalny, więc dobrze. Ale jeszcze a propos tego klubu radnych Prawa i Sprawiedliwość, do którego pan należy, że zdecydowanie sprzeciwia się pomysłowi czasowego zamknięcia, bo pan uchodzi za takiego pomysłodawcę wdrożenia gwiaździstego deptaku, czyli tych ulic właśnie Rajskiego, Jagiellońskiej czy Monte Cassino, żeby to właśnie zamykać chociażby w weekendy, czyż nie?
Nie, panie redaktorze, ja nie jestem autorem oczywiście gwiaździstego deptaka. To ja pamiętam, że głównym propagatorem tam był chyba ktoś inny wcześniej, któryś z architektów był pomysłodawcą, ale potem nie. Ale sens później ten etap rozwinął, bo to było, teraz trudno powiedzieć, jedno z biur architektonicznych. Najpierw to zaproponowało, a potem sens dawno temu.
Czyli to Stowarzyszenie Estetycznego Nowoczesnego Szczecina, tak? To były dawne czasy.
Dawno temu, kiedy Dalej Machowski działał, to były te tematy, już tak personalnie mówiąc. Wtedy to rzeczywiście było bardzo mocno nagłośnione. Natomiast ja jestem zawsze zwolennikiem tego, że no, miasto musi być miastem przede wszystkim dla ostatnia mila.
No to przejdźmy do pana Tomasza.
O tym mówią wszystkie dokumenty strategiczne Szczecina również.
Pan Tomasz, przedsiębiorca z ulicy Jagiellońskiej. Co pan i pana koleżanki i koledzy, właśnie przedsiębiorcy, jak reagujecie na tego typu propozycje, żeby tak doświadczalnie na dwa weekendy, chociażby w wakacje, zamknąć Jagiellońską pomiędzy Wojska Polskiego a Zamenhofa?
Według nas
plan zamknięcia tych ulic na 4 dni w roku jest dość nietrafiony, bo jest to stanowczo za mała próba badawcza, żeby cokolwiek można było określić na podstawie tylko takich 4 dni. Tym bardziej, że każdy weekend jest inny. Może się to zbiec z jakimś świętem, może się to zbiec z gorszą pogodą, więc tak naprawdę takie 4 dni nie dadzą jakiegokolwiek miarodajnego wyniku twierdzącego bądź zaprzeczającego tej tezie. Rozwiązanie hałasu będącego na tej ulicy, które no, nie ma co ukrywać, każdemu z nas przeszkadza. To nie jest tak, że my udajemy, że tego problemu nie ma. Uważamy, że jest dużo więcej lepszych rozwiązań, tak jak właśnie proponowane wcześniej przez panów, czy to wprowadzenie strefy zamieszkania, czy to wprowadzenie właśnie progów zwalniających, ponieważ cała ta ulica zresztą i cały tamten obszar jest zbudowany idealnie pod taki właśnie, pod taką strefę zamieszkania, więc zamknięcie tego na 4 dni kompletnie nic nie zmieni, a jedynie może nam zaszkodzić, co może jest trochę... Nie wiem, nie jest to pomysł,
Państwo są przekonani, że to zaszkodzi, a państwo nie biorą pod uwagę, że to może jednak pomóc?
Wie pan co, wydaje mi się, że nie, bo też nie ma co ukrywać, myślę, że 80% naszych klientów jest przyjezdnych.
Czy to z innych osiedli? Statystyki?
Nie, nie mamy, nie jesteśmy w stanie.
Tylko taki szacunek
to jest czysty szacunek, tak jakby z tego, co my widzimy, tego jak klienci się do nas przemieszczają, tego jak z nimi rozmawiamy o tym, że rzeczywiście mają problem z zaparkowaniem na ulicy, kiedy do nas przyjeżdżają, ale w wypadku, w którym w tym momencie ulica jest zamykana całkowicie, oni już nie mają kompletnie gdzie zaparkować. Jasne, jest parkingowiec, z którego nikt nie korzysta, ale rozwiązania parkingowe w mieście no, leżą i tym bardziej tak jakby wycięcie kolejnych plus minus, nie wiem ile jest tych miejsc na Jagiellońskiej, z 80-60 miejsc parkingowych?
Niecałe 60.
No to one znikają i tak jakby ludzie nie mają gdzie parkować.
Czyli jesteście na nie, jeżeli chodzi o takie eksperymenty i w ogóle wprowadzanie takiego ograniczenia w ruchu na weekendy.
Ograniczenie w ruchu jakby nie rozwiąże problemu. To jest tak doraźne rozwiązanie tylko po to, żeby nie wiem co sprawdzić tak naprawdę. Są lepsze rozwiązania, które będą korzystne dla wszystkich, bo dalej to jakby problem, który chcemy rozwiązać, to hałas. Więc strefa ruchu, progi zwalniające, kontrole policyjne i problem się rozwiąże. Kontrole policyjne były prowadzone przecież bodaj w zeszłym miesiącu. Około 30 dowodów rejestracyjnych zostało zabranych kierowcom, którzy jeździli przez tą ulicę. Problem przez chwilę przycichł. Kontrole się skończyły, chłopaki wrócili na ulicę.
No tak.
Jest dużo więcej.
Ale rozwiązań. Jest jeszcze, panie Tomaszu, problem spalin. No tego się nie rozwiąże tymi kontrolami, prawda? No bo spalin, intensywny ruch samochodowy w weekendy. Bo to jest właściwie taki, no, deptak pomimo samochodów. Więc może gdyby to ograniczenie wprowadzić, zobaczyliby państwo, że klienci również barów, kawiarni, restauracji przychodzą chętniej.
Wydaje mi się, że tak czy tak przychodzą na tą ulicę bardzo chętnie. Jest to jedyna ulica w mieście aktualnie, która tętni życiem, na której są prowadzone różnego rodzaju gastronomie, czy to restauracje, czy to kawiarnie, więc no, ludzie i tak przychodzą. Jasne, jeżeli byśmy stworzyli taką strefę zamkniętą, nie powiem, że może to poprawić sytuację, nie jestem jasnowidzem, nie jestem w stanie teraz stwierdzić, ale wydaje mi się, że nie byłoby to korzystne, bo tak jak mówię, no nie, ci ludzie nie mieliby jak do nas dojechać, nie mieli gdzie by zaparkować, gdzie mieliby się podzieć.
Co na to nasi słuchacze? 510-37-36, czekamy na opinię, a przypomnę, z nami są także pan Tomasz Duklanowski i pan Przemysław Słowik, radni.
Tomasz to mój kuzyn,
Marek, tak jest, Marek Duklanowski.
Którego pozdrawiam.
Marek Duklanowski. Wracamy do pana Przemysława Słowika. Panie Przemysławie, przepraszam, mówią mi z reżyserki, że jest słuchacz Piotr, najpierw pan Piotr. Dzień dobry, panie Piotrze. Panie Piotrze, halo?
Chyba się rozłączył.
Niestety rozłączył. Panie Przemysławie, po tym, co powiedział pan Tomek, czyli co bardziej trzymamy się progów zwalniających, wprowadzenia strefy pieszej, gdzie piesi mają pierwszeństwo, Czy jednak pan by namawiał przedsiębiorców i będą jeszcze z nimi rozmowy, żeby wprowadzić testowo, sprawdzić? Chociaż pan Tomasz mówi, że dwa weekendy to za mało, żeby wyciągnąć jakieś wiążące wnioski z ograniczeniem ruchu.
Znaczy, wracając do tego spotkania, o którym dzisiaj mówiliśmy, które było na pas samochodowe w tym tygodniu, tak jak tam zadeklarowałem i rozmawiałem z przedsiębiorcami, wymieniliśmy się kontaktami, w czerwcu zrobimy jeszcze jedną komisję gospodarki komunalnej, która zajmie się tym tematem, żeby też państwo przedsiębiorcy przyszli, bo ostatnio w tych dwóch spotkaniach ich nie było, nie brali udziału, więc będziemy mogli w szerszym gronie podyskutować. Te rekomendacje na razie komisji są. Zobaczymy, co zrobi rząd miasta z tym. Gdzieś usłyszeliśmy deklarację, że w tym sezonie to i tak żadnych zmian jeszcze nie będzie, bo nie zdążą. Więc na pewno mamy problem chaosu do rozwiązania. On jest. Wszyscy
i
to
będą rozmowy.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.